dzisiaj moim gościem w studiu Rafał Zając, zastępca prezydenta miasta.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Ile miasto dokłada do utrzymania mieszkań komunalnych rocznie?
W zależności od tego, ile udaje nam się wygospodarować środki na modernizację i remonty, bo je pokrywa praktycznie budżet, a nie najemcy, to jest 3-4 przeciętnie rocznie, ale bywa i 5 milionów.
3-4 albo 5 milionów, czemu tak dużo?
No właśnie ze względu na to, żeby nie obciążyć najemców nadmiernie wysokimi stawkami czynszu. Ze względu też na to, że miasto realizuje pewne funkcje społeczne, pewne zadania publiczne, które na gminy w Polsce są nałożone, a w ostatnim czasie skala tych zadań zdecydowanie się zwiększa. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj praktycznie każda eksmisja chroniona, czyli w sytuacji, kiedy sąd orzeka uprawnienie do czy to lokalu socjalnego, czy pomieszczenia tymczasowego, wiąże się z koniecznością dostarczenia lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego osobom eksmitowanym przez gminę właśnie.
Czyli nie ma od tego wyjścia.
Gmina nie ma od tego wyjścia, niezależnie od tego, z jakiego mieszkanie. Zasobu, czy spółdzielczego, czy prywatnego, czy wojskowego, niezależnie od tego, kto jest dysponentem zasobu, nie ma obowiązku radzić sobie samodzielnie z procesem eksmisji. Ten proces eksmisji w sytuacji chronionych rodzin, a ten katalog jest dosyć szeroki.
A jakie to są chronione rodziny?
No mamy sytuacje absolutnie trudne, małoletnie dzieci, tutaj nikt nie dyskutuje, osoby niepełnosprawne, ale jedną z przyczyn tej kategorii jest również fakt bezrobocia. Tych przyczyn jest sporo wymienionych w przepisach i ocenia za każdym razem.
To wszystko można podciągnąć pod te przyczyny.
Tak jak mówię, katalog jest dosyć szeroki, ja tego oceniać nie mogę.
Biorąc pod uwagę aktualizowaną listę oczekujących, ile mieszkań komunalnych należałoby budować w ciągu roku, żeby zaspokoić w Stargardzie potrzeby?
Gdybyśmy spojrzeli tylko na osoby oczekujące na lokal socjalny i docelowy, myślę, że ta lista do przodu posuwałaby się zdecydowanie szybciej, natomiast fakt rok w rok przybywania po kilkadziesiąt osób oczekujących, czy rodzin oczekujących na dostarczenie lokalu socjalnego w wyniku eksmisji powoduje, że rzeczywiście jakby rozmiar tej listy, czy skala tej listy się nie zmniejsza i rok w rok praktycznie ile byśmy lokali nie dostarczyli, to
i tak za mało.
Kolejka wciąż rośnie.
A teraz
rośnie,
jak ta kolejka wygląda? Ile osób na tej liście?
Jeśli weźmiemy pod uwagę rodziny oczekujące na lokal socjalny i ze względu na trudność w dostępie do mieszkania z uwagi na swoją sytuację materialną, na lokal socjalny czy docelowy tych rodzin jest około 300. Natomiast na sam lokal socjalny, który musimy dostarczyć w wyniku eksmisji, tych rodzin oczekuje ponad 240.
A ile oddajemy rocznie takich mieszkań?
Rocznie różnie ta liczba się kształtuje, natomiast ona przeciętnie waha się od 60-70 do 120 lokali. Za rok ubiegły na przykład mamy policzone, że dostarczyliśmy w wyniku budowy nowych mieszkań i w wyniku uwalniania mieszkań w zasobie, bo on jest bardzo duży w mieście, w zasobie komunalnym, łącznie oddanych do dyspozycji było 90 mieszkań.
A sprawdza się model, w którym stargardzkie TBS zarządza budynkami i mieszkaniami komunalnymi w imieniu miasta?
Zdecydowanie tak. To jest sytuacja, w której ten zarządca, który jest najbliżej klienta, bezpośrednio jest w stanie ocenić te poszczególne sytuacje poszczególnych rodzin, jest wyposażony we wszelkie kompetencje związane z zarządzaniem. Z tego tytułu to ten model w mojej ocenie się broni, natomiast zarządzanie jednocześnie przez spółkę, która w zadaniach ma też budowę lokali, dodatkowo ten model wzmacnia na tyle, że no jest to przykład, który podglądają różne samorządy w Polsce i wiem, że niektóre z nich starają się ten model u siebie wdrażać.
Jak długo udawało się utrzymać opłaty czynszowe za mieszkania komunalne na dotychczasowym poziomie? Bo wiem, że do końca marca rozesłane już zostały podwyżki.
Tak. Założenie jest takie, że od 1 lipca wejdą podwyżki. To, że nie ma w nich chęci fiskalizmu, tylko próba jakby uwzględnienia zmian cen przez ostatni okres, no wskazuje choćby kwestię inflacji, bo podwyżki były ostatnie w roku 2011, więc 5 lat temu. Przez ten okres inflacja to jest około 8%, a podwyżki czynszu wprowadzone zostały w skali 5%, więc poniżej tej zsumowanej za ostatnie lata inflacji. Natomiast w całym okresie obowiązywania programu gospodarowania zasobem komunalnym, który został na najbliższe 5 lat przez Radę Miejską określony, Rada postanowiła, z inicjatywy oczywiście organu wykonawczego, Rada postanowiła, że te podwyżki mogą nastąpić w okresie 5-letnim dwukrotnie. No i właśnie jesteśmy uczestnikami tej pierwszej podwyżki.
A tej pierwszej, czyli druga dopiero będzie.
Program gospodarowania obowiązuje od bieżącego roku, od 2016 przez najbliższe 5 lat.
A wysokie te podwyżki? 2 grosze czy 22? A może 52?
Różnie, dlatego że standard lokali komunalnych jest bardzo różny. Są lokale nowo budowane, tak jak powiedziałem, bo rok w rok TBS praktycznie, jakbyśmy prześledzili ostatnie lata, oddaje kolejny nowy budynek i ten nowy budynek jest zasiedlany w dużej części osobami, które bądź zamieniają lokal, bądź właśnie oczekują w kolejce osób oczekujących na lokal. No i ten najnowsze, nowo budowany lokal wyposażony we wszystkie instalacje, no można powiedzieć dla młodych ludzi mieszkanie marzeń, jest objęte najwyższą podwyżką i najwyższą stawką czynszu. I tam ta podwyżka to jest 53 grosze. Natomiast jeśli spojrzymy na lokale o niższych kategoriach użytkowych, których jest większość w zasobie komunalnym jednak, to ta podwyżka to jest 30 czy 40 groszy, no nie mówiąc już o lokalu socjalnym, gdzie podwyżkę mamy ze złoty 18 na złote 24, więc zaledwie 6 groszy.
To niewielkie te podwyżki w sumie. Licząc, że mam mieszkanie 50-metrowe, tak? Maksymalna podwyżka 50 groszy?
Pani redaktor, każda podwyżka, która jest podejmowana decyzją samorządu, jest trudna w decyzji samorządu i może
tak
być trudna w indywidualnych sytuacjach konkretnych rodzin. Warto też dodać w tym miejscu, że miasto stosuje od wielu, wielu lat progresywny system obniżek czynszu, to znaczy w sytuacji, kiedy osoba nie może skorzystać z powszechnego systemu dodatków mieszkaniowych, a on jest w Stargardzie mocno rozwinięty, bo trzeba też dodać jeszcze tak na marginesie, że podwyższanie stawki czynszu podwyższa jednocześnie dodatek mieszkaniowy, bo on się liczy od najwyższej stawki czynszu komunalnego obowiązującego w gminie, ale jeśli osoba nie może choćby ze względu na wyższy metraż korzystać z dodatku mieszkaniowego, to może skorzystać z progresywnego, na swój wniosek, z progresywnego systemu obniżek czynszu, które w naszym przypadku sięgają nawet do 60% w przypadku lokali wspomaganych, a w takim przeciętnym lokalu do 40%.
Tylko ja tak trochę zmierzam do tego, że jeżeli miasto 3-4 miliony rocznie dotuje, tak, i wspomaga, podwyżki są takie, jakie są, a tak naprawdę to dopłacamy do tego my, podatnicy.
Tak, dopłacamy do tego my, podatnicy, ponieważ tak zostały zdefiniowane zadania publiczne gminy. To znaczy gmina ma wiele zadań, które są finansowane po prostu z podatków. Jeśli ustawodawca definiuje zadanie gminy w postaci dostarczania lokali socjalnych tym, którzy z różnych powodów, często z powodu niepłacenia czynszu, są eksmitowani od innych właścicieli, mają trafić do zasobu komunalnego, trafiają do lokali socjalnych o stawce czynszu najniższej, czyli po podwyżce złoty 24, ta stawka czynszu nie jest stawką, która pozwala na utrzymanie lokalu.
No właśnie,
lokalu.
W jakim stopniu wpływy z czynszów
w tym przypadku
pokrywają...
miasto musi dopłacać po prostu.
Ale w jakim stopniu wpływy z czynszów pokrywają koszt utrzymania budynków komunalnych?
Jeśli spojrzymy na koszty bieżące utrzymania, czyli odłożymy kwestię remontów i modernizacji lokali, to w bieżącym roku po podwyżce miasto do każdego metra dopłaci 15 groszy. Jeśli uwzględnimy remonty i modernizację budynków, na przykład zakładany program Kawka, którego celem jest likwidacja pieców, czy program termomodernizacji w ramach rewitalizacji, do której z 8 budynkami szykuje się stargardzkie TBS, no to te nakłady będą wielokrotnie wyższe. W roku bieżącym jest to na przykład 2 zł 16 groszy do każdego metra kwadratowego i to jest ta dopłata z pieniędzy podatników z budżetu.
Stargard za pośrednictwem TBS-u złoży wnioski o preferencyjne kredyty z BGK na budowę nowych mieszkań?
Tak, tak. Stargard aktywnie właśnie poprzez swoją spółkę, poprzez stargardzkie TBS aktywnie korzysta z różnych możliwości finansowania budowy mieszkań. W momencie, kiedy zlikwidowano Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który pozwalał na dużo bardziej samodzielne zadania inwestycyjne realizowane przez spółki Towarzystw Budownictwa Społecznego, myśmy nie zaprzestali budowy, bo weszliśmy natychmiast w drugie narzędzie, czyli w dotowanie budowy mieszkań komunalnych z Banku Gospodarstwa Krajowego i praktycznie w rytmie oddajemy nowy budynek, to już składamy, już podpisujemy umowę na kolejne. Taką sytuację mamy na Tańskiego. Przed chwilą był oddawany budynek na Tańskiego, a właśnie TBS zakończył.
No właśnie, a o inwestycjach trochę.
Następne.
Będą na Kluczewie?
Tak, tak. TBS praktycznie te... To jest moje zaskoczenie, ale to pokazuje też, że czas upływa. Praktycznie kończy te plany inwestycyjne na osiedlu Lotnisko. Jeszcze jakiś czas temu to było puste pole. Dzisiaj faktycznie tam stoi kilkanaście budynków postawionych przez stargardzkie TBS i ten ostatni przy ulicy Tańskiego, zamykający jakby tę część zamiarów inwestycyjnych TBS-u, będzie realizowany w roku bieżącym i przyszłym. No ale później są kolejne plany TBS-u, bo ogromnym wyzwaniem na przykład jest modernizacja historycznych kamienic na rogu ulicy Chrobrego. To są Chrobrego 12, 14, 16, takiej kamienice ogrodzone dzisiaj płotem budowlanym, można powiedzieć, przy kanale Inny. I no, to jest wyzwanie ze względu na konieczność nakładów do poniesienia, choćby ze względu na trudny grunt, w którym to trzeba budować, ze względu na historyczne budynki, ale tam też TBS już zakończył praktycznie dokumentację, będzie ją jeszcze tylko trochę zmieniać i już wystąpił z wnioskami o pozyskanie środków zwrotnych, czyli kredytowych na modernizację tych kamienic.
Czyli
są jeszcze kolejne plany
na
najbliższe lata. Jeśli weźmiemy pod uwagę te plany inwestycyjne TBS-u, no to praktycznie tempa nie zamierzamy zwalniać. Co roku TBS będzie budował nowe budynki ze względu choćby na to, że te obowiązki dostarczania lokali socjalnych powodują, że chcemy się z nich wywiązywać. To znaczy nie jest miło dla żadnego samorządowca wysłuchiwać trudnych sytuacji stargardzkich rodzin, którzy z bardzo różnych powodów, często absolutnie niezawinionych,
nie są
w stanie...
tragiczne sytuacje,
nie
prawda.
Są w stanie sobie poradzić z samodzielnym dostarczeniem
ale ci,
lokalu,
którzy
więc my
byliby w stanie
zmotywowani
sobie poradzić.
Jesteśmy wystarczająco do tego,
jest
żeby
jest jakiś
budować.
Plan na tych, którzy chcieliby, mogliby, na przykład odpracowywanie zaległości czynszowych. Braliście coś
no
takiego
tak, ale
pod
ja
uwagę?
Jeszcze, jeśli pani redaktor pozwoli, to powiem, że w ogóle budownictwo czynszowe, budownictwo komunalne to nie jest tylko zadanie gminy, to jest również zadanie państwa, to jest kwestia polityki państwa. I tych narzędzi państwo sporo stosuje, no bo jeśli weźmiemy dzisiaj pod uwagę MDM, ten program mieszkań dla młodych, to jest program według pewnej filozofii przyjętej przez państwo, następuje dopłata do mieszkań nowo budowanych. Mnie trochę żal, że nie kontynuujemy dużo szerszego programu wspierania mieszkań czynszowych, bo one są w mojej ocenie, jeśli nie równie, to co najmniej tak samo potrzebne, albo nawet ważniejsze od wspierania kredytów po prostu. Tych mieszkań właśnie dla ludzi średnio zamożnych, którzy już nie kwalifikują się do listy, ale jeszcze absolutnie ich nie stać na samodzielne kredytowanie mieszkania. Tych mieszkań po prostu brakuje i potrzeba. Natomiast wracając tutaj do wątku czynszowego i odpracowywania długu, my stosujemy wiele narzędzi w ramach programu oddłużeniowego w Stargardzie, bo ten program oddłużeniowy jest realizowany przede wszystkim siłami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale przy aktywnym udziale stargardzkiego TBS-u. I ten program oddłużeniowy nie ma na celu tylko oddłużenie mieszkańca. Lokalizacja tego programu właśnie w strukturach pomocy społecznej powoduje, że pracownicy socjalni, ludzie najbardziej doświadczeni w pracy z trudnymi rodzinami są w stanie zastosować całe instrumentarium, które polityka
ale
społeczna
czy skutecznie?
Im daje. No i okazuje się, że w dużym procencie skutecznie, bo jeśli śledzimy dane za ostatnie lata, to my widzimy, że ilość rodzin, które systematycznie płacą czynsz, wywiązują się ze swoich obowiązków czynszowych, rośnie. Ja uważam, że między innymi jest to właśnie przyczyna po pierwsze nie fiskalizacji, jeśli chodzi o wysokość stawek czynszu, ale po drugie właśnie wdrażania na dużą skalę tego programu oddłużeniowego, bo jeśli mówimy o odpracowywaniu czynszu, taka rodzina mająca trudną sytuację i nie płacąca czynszu, ma albo w całości, albo w części ten czynsz umorzony, ale pod warunkiem, że podejmie pewne kroki do zmiany swojej sytuacji, nie wiem, terapię alkoholową, kwestie uregulowania stanów zamieszkiwania danego lokalu, kwestie właśnie aktywniejszego poszukiwania pracy, łącznie na przykład z zaangażowaniem w prace społecznie użyteczne ze skierowania ośrodka. No to jest to forma pewnego zapracowywania na czynsz, bo ktoś, kto jest skierowany do prac społecznie użytecznych, ma po prostu większe dochody i jest w stanie wywiązywać się z tego kontraktu socjalnego, którego podstawowym warunkiem tego kontraktu jest bieżące płacenie za mieszkanie.
I tym optymistycznym akcentem zakończmy. Miejmy nadzieję, że wywiązywać się będą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rafał Zając, zastępca prezydenta miasta, był moim gościem.
Dziękuję, do widzenia.